Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 5. Dzisiaj będziemy czytali i rozważali wersety od 30 do 39. Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca. Jeśli ja świadczę sam o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Jest ktoś inny, kto świadczy o mnie i wiem, że świadectwo, które daje o mnie, jest prawdziwe. Wy posłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Lecz ja nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On był płonącą i świecącą lampą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego światłości. Ale ja mam świadectwo większe niż Jan. Dzieła bowiem, które Ojciec dał mi do wykonania, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A Ojciec, który mnie posłał, on świadczy o mnie. Nigdy nie słyszeliście jego głosu, ani nie widzieliście jego postaci, i nie macie jego słowa trwającego w was, bo temu, którego on posłał, nie wierzycie. Badajcie pisma. Sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. Czytany dzisiaj przez nas fragment Słowa Bożego jest jednym z najtrudniejszych. I śmiało mogę powiedzieć, jednym z najważniejszych fragmentów Ewangelii. Słyszymy w nim naszego Pana, który przemawia do wyznawców judaizmu swoich czasów oraz przemawia do wszystkich niedowiarków, wszystkich wieków, wszystkich narodów i wszystkich języków. I nasz Pan wyraźnie stwierdza, że jego posługa jest mocno potwierdzona i że jest czterech świadków, którzy dobitnie potwierdzają jego posługiwanie oraz fakt, że jest on prawdziwym Mesjaszem, czyli Chrystusem, oraz prawdziwym Synem Bożym. Świadkami, którzy w pełni potwierdzają fakt, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, Synem Dawida i Synem Bożym są po pierwsze Jego Ojciec, który jest w niebie, po drugie Jan Chrzciciel, którego posługa poprzedzała przyjście Pana, po trzecie dzieła Boże, które On czynił, cuda i znaki, oraz po czwarte Pismo Święte Starego Testamentu. Tych czterech świadków daje jednoznaczne i spójne świadectwo, że Jezus z Nazaretu jest zarówno Chrystusem, jak i Synem Bożym. Świadectwo jest pewne i niewzruszone. Dlatego też Chrystus mówi Żydom w wersetach od 30 do 32. Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca. Jeśli ja świadczę sam o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Jest ktoś inny, kto świadczy o mnie i wiem, że świadectwo, które daje o mnie, jest prawdziwe. Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa wydają się jasne, ale tylko dla człowieka wierzącego. A jednocześnie są to jedne z najtrudniejszych słów do zrozumienia przez również człowieka wierzącego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasz Pan mówi o czymś, z czym rozum ludzki ma problem. O tym, że jest Bóg Ojciec i Bóg Syn. oraz próbuje przez ludzkie słowa opisać tą relację. Nasz Pan w wersecie 30 mówił: ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę. A mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał. I kiedy rozum ludzki słyszy słowa Jezusa: ja sam od siebie nie mogę nic czynić, nie rozumie. Myśli, że Jezus nic nie może, że jest ograniczony. Dzieje się tak, gdyż trudno nam zrozumieć bez łaski wiary tajemnicę jedności Boga Ojca i Boga Syna. Antytrynitarze, ludzie, którzy wyżej cenią ludzki umysł od Słowa Bożego, dlatego odrzucają prawdę o Trójcy, Trójjedynym Bogu, dlatego że jej nie rozumieją, dlatego że wydaje im się nielogiczna, dlatego że wyżej szanują ludzką logikę od przekazu Biblii. Zapominają, że zarówno ludzki rozum, jak i język będący jego zewnętrznym przejawem nie jest w stanie w sposób odpowiedni wyrazić pełnię prawdy o Bogu, pewną tajemnicę, która dla nas jest trudna do zrozumienia. Jednak wiara tłumaczy nam ten werset w sposób prosty i jasny. W wyniku bliskiego związku, w wyniku jedności Ojca i Syna, Syn nie może zrobić niczego niezależnie i oddzielnie od Ojca. Syn był, jest i będzie w pełnej harmonii i jedności z Ojcem. Dlatego też mówi do Żydów: jak słyszę, tak sądzę. A mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca. Mówi tak, gdyż Syn ciągle jest jedno z Ojcem. On sądzi i działa tak jak Ojciec, gdyż Ojciec i On jedno są. Przedstawiając to obrazowo, Chrystus Pan mówi: jak słyszę, tak sądzę. On ciągle słyszy. On ciągle jest w łączności, a tak naprawdę w jedności z Ojcem. Istnieje tu jedność woli. Zwróćmy uwagę, że w tym fragmencie Słowa Bożego Pan Jezus nie mówi o sobie w trzeciej osobie liczby pojedynczej, tak jak mówił we wcześniejszych fragmentach o Synu Człowieczym, na przykład w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w wersetach od 26 do 27. Jak bowiem Ojciec ma życie w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie i dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Lecz mówi w pierwszej osobie, podkreślając przez to, że działa ze swej niezależnej, wolnej woli, która jest tą samą wolą, którą ma Ojciec. I tak jak wtedy, gdy mówimy, że Bóg nie może źle czynić, nie przypisujemy Bogu żadnej słabości, żadnej niemocy, ale wręcz przeciwnie, wyznajemy w Nim niewysłowioną moc. Tak samo, gdy Chrystus mówi: ja sam od siebie nie mogę nic czynić, nie oznacza to niemożności Chrystusa, ale fakt jedności Boga Ojca i Boga Syna. Takiej jedności, w której nie istnieje żadna sprzeczność. Prawda ta jest podkreślona również w słowach, które są zapisane w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w wersecie 19. Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo. Podobnie rzecz ma się z Duchem Świętym. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w wersecie 13 czytamy: Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Jan Chryzostom, komentując ten trudny fragment Ewangelii Jana, zauważył, tak jak wtedy, gdy Chrystus stwierdził, co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, a Jan Chrzciciel powiedział, świadczy o tym, co widział i słyszał. Oba wyrażenia są używane w odniesieniu do doskonałej wiedzy i nie dotyczą jedynie widzenia i słuchania. Tak i w tym miejscu, gdy Chrystus mówi o słuchaniu, oświadcza jedynie, że nie jest możliwe, aby pragnął niczego oprócz pragnienia Ojca. Chrystus również stwierdza, że sądzi, a Jego sąd jest sprawiedliwy. Słowa te odnoszą się nie tylko do wszystkich wyroków i decyzji Chrystusa jako pośrednika Nowego Przymierza, ale dotyczą również sądu w dniu ostatecznym. Chrystus mówi, mój sąd jest sprawiedliwy, by przypomnieć Żydom proroctwa o Mesjaszu. Proroctwa, które są zapisane w Księdze Izajasza, chociażby w 11 rozdziale, w wersetach od 1 do 5. I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a latorość z jego korzenia wyrośnie i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie czujny w bojaźni Pana. Nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą. Ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. I też jest to odniesienie do słów proroka Daniela z 7 rozdziału, wersetów 13 i 14. Widziałem w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego i dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Żydzi wszystko mieli zapowiedziane i powinni zrozumieć słowa naszego Pana. Również oświadczenie nie szukam swojej woli należy interpretować ze szczególnym odniesieniem do boskiej natury naszego Pana jako Syna Bożego. Mając wolę Bożą u Ojca, nie jest możliwe, żeby Jego Syn szukał niezależnej woli od Ojca. Dlatego też sąd nie był tylko Jego, ale też jest sądem Ojca. Jako Syn Człowieczy miał On ludzką wolę i widać, że nawet ta wola została podporządkowana Bogu. Widać to chociażby w Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, w wersecie 39. Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty. W tym fragmencie widzimy jedność woli i że ciało woli Bożej też musi ulec. Taka jest wola Syna, jaka jest wola Ojca. Jezus bowiem jest jedno z Ojcem i ta jedność jest potwierdzona w sposób doskonały. A jednak przywódcy religijni tamtych czasów nie wierzyli Jezusowi. Dlatego też mówi do nich w wersecie 31. Jeśli ja świadczę sam o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. I słowa te musimy interpretować ostrożnie i rozsądnie. John Charles Ryle, interpretując ten werset, stwierdził, byłoby głupotą i bluźnierstwem mówić, że świadectwo naszego Pana o sobie musi być fałszywe. Pamiętajmy, że zdanie to zostało wypowiedziane przez naszego Pana do niewiernych Żydów. Oznacza on, że jeśli mesjaństwo Jezusa nie byłoby potwierdzone przez inne świadectwo, poza Jego samą deklaracją, wtedy to świadectwo mogłoby budzić podejrzenie. Jezus jednak w tym zdaniu potwierdza, że mówi prawdę, bo dalej mówi o świadkach. Nie chce bowiem, by oni uwierzyli tylko Jemu, dlatego że powiedział: jestem Synem Bożym. On pokaże świadków. On wezwie na tą rozprawę czterech ważnych świadków, którzy potwierdzają Jego godność i majestat. A pamiętajmy, że Jego świadectwo jest zawsze prawdziwe. On mówi o tym w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w wersecie 14. Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę, lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę. Następnie Jezus przedstawia świadków. Przedstawia czterech świadków potwierdzających, że On jest synem zarówno Dawida, jak i synem Boga. W wersecie 32 czytamy: jest ktoś inny, kto świadczy o mnie i wiem, że świadectwo, które daje o mnie, jest prawdziwe. Warto zastanowić się, o kim nasz Pan mówi w tym wersecie. Część teologów uważa, że innym świadkiem jest Jan Chrzciciel. Inni zaś, na przykład Jan Kalwin, Atanazy, Teodor Beza, uważają, że tym innym świadkiem jest Bóg Ojciec. I tak naprawdę nie ma wątpliwości, że ten ostatni pogląd jest właściwy. Po pierwsze, świadczy na to użycie czasu teraźniejszego. Jest ktoś inny, ktoś, kto świadczy o mnie i wiem, że świadectwo, które daje o mnie, jest prawdziwe. Jest to mocny dowód. Świadectwo Jana Chrzciciela było już wtedy przeszłością i minęło. Nasz Pan oświadcza zaś, że Jego Ojciec złożył jednoznaczne świadectwo i że Jego Ojciec dostarcza obfite dowody, jeśli chodzi o tożsamość Chrystusa. I gdyby Żydzi słuchali Ojca, to przyjęliby i Syna. Pan też dodaje: i wiem, że świadectwo, które daje o mnie, jest prawdziwe. Ten świadek, który jest Bóg, którym jest Bóg, nigdy nie będzie świadczył o kłamstwie. Następnie Jezus przedstawia trzech świadków, których dał mu właśnie Bóg. Po pierwsze, Jana Chrzciciela. Po drugie, cuda, które zlecił mu Ojciec do wykonania. I po trzecie, Pismo Święte. Słowo zaś wiem wiąże się z głęboką świadomością, którą nasz Pan miał nawet w swoim poniżeniu o doskonałej prawości i sprawiedliwości Ojca. I Słowo Boże znaczy więcej niż słowa wszystkich ludzi. Świadectwo Boga jest doskonałe, tak jak doskonały jest Bóg. Świadectwo Boga jest prawdą, tak jak prawdą jest Bóg. W świadectwie Boga nie ma żadnego fałszu, tak jak u Boga żadnego fałszu się nie znajdzie. Przed Chrystusem został wysłany, zapowiedziany przez Boga ustami proroków Jan Chrzciciel. Przyszedł, by przygotować mu drogę. I o tym świadku mówi Pan Jezus w wersetach od 33 do 35. Wy posłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Lecz ja nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On był płonącą i świecącą lampą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego światłości. Jezus stwierdza, że to Jan Chrzciciel był dla Żydów pierwszym świadkiem boskości Chrystusa. On był tym, do którego sami przywódcy Izraela wysłali posłańców, aby zapytać go, kim właściwie jesteś. Już nawet w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana to pytanie pada. I do tego zdarzenia Pan się odnosi. Do tej formalnej misji kapłanów i lewitów z Jerozolimy. I Jan dał jako pierwszy jednoznaczne świadectwo o Chrystusie. To on zaświadczył o prawdzie, kiedy widząc Chrystusa powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Posłali Żydzi do Jana i ci, którzy przy Janie byli, usłyszeli prawdę. Jan zwiastował im o grzechu. Po to wzywał do upamiętania, po to, żeby przyjęli Chrystusa. Świadectwo Jana Chrzciciela nie było potrzebne Jezusowi. Dlatego Jezus też mówi, że On nie potrzebuje świadectwa od człowieka, ale mówi, po to mówię, abyście byli zbawieni. Po to Jan został wysłany, żeby Judejczykom wskazać na Baranka Bożego, na ratunek. Po to, żeby przygotowały były serca na przyjęcie Pana i Syna Dawidowego. I Jezus to podkreśla. Werset 34. Lecz ja nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni. Pan Jezus nie potrzebuje żadnego świadectwa. On jest Bogiem, On jest Panem, On jest Królem. I nie musi polegać na świadectwie drugiego człowieka, gdyż On jest żywym Słowem Boga, który zbawia. I mówiąc te słowa, Pan Jezus pokazuje, że ci ludzie potrzebowali zbawienia. Ale też zżywa wielu Żydów do konsekwencji. Wielu uznało, że Jan Chrzciciel był prorokiem. Ale nie chcieli uznać zwiastowania Jana Chrzciciela, który wskazywał na Jezusa jako Zbawiciela, jako tego, który był przed nim, jako tego, który od Ojca słyszy i przekazuje to, co słyszy. I Pan dalej mówi o Janie Chrzcicielu. On był płonącą i świecącą lampą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego światłości. Jest to piękne świadectwo naszego Pana o Janie. Jan był niczym świeca, która świeciła wszystkim, którzy są w domu. Był niczym miasto na górze, z daleka, widoczny dla wszystkich. I chociaż nie był on światłością, ale przyszedł, żeby świadczyć o tej światłości, którą był Chrystus. Był on świecą o szczególnej sile i szczególnym blasku. Był niczym płonąca latarnia morska, która z daleka wskazywała kierunek na Chrystusa. I wyrażenie był pokazuje, że w czasie, gdy nas Pan to mówi, misja Jana została zakończona. Nie wiemy, czy w tym czasie był w więzieniu, czy już został zamordowany. Najprawdopodobniej była to ta druga opcja. W każdym razie jego publiczne posługiwanie zostało zakończone. Kiedyś był światłem. On już nie płonie. On już nie świeci. Jan Chryzostom zauważał, że Chrystus nazwał Jana pochodnią lub lampą, co oznacza, że Jan nie miał światła z siebie, ale z ducha łaski. Że było to Boże, cudowne działanie. I zobaczcie, przez pewien czas ludzie garnęli się do tego światła. Chcieli w nim przebywać. W Ewangelii świętego Mateusza w 3 rozdziale, w 5 wersecie czytamy: wtedy przychodziła do niego cała Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przychodzili faryzeusze, przychodzili sadyceusze, przychodzili i przyjmowali chrzest upamiętania. A jednak nie przyjęli większości posłannictwa Jana. Jego zwiastowanie. I wiecie, niezależnie od motywów, jakie tymi ludźmi kierowały, służba Jana przyciągała ogromną uwagę i rozbudziła ciekawość całego narodu żydowskiego. I pamiętajmy, szczególnie ci, którzy posługują Słowem Bożym, że ludzie chętnie radują się światłem. Tak jak radowali się światłem Jana do czasu. I wydawało się, że czerpali przyjemność z przyjścia do Niego. Herod lubił Go słuchać. Podążali za Nim, dawali się chrzcić. A później został sam. Bo dzieje się to wszystko do czasu. I wyrażenie to pokazuje na tymczasowość i przejściowość każdej posługi. Człowiek jest dany przez Boga do jakiegoś posługiwania i Bóg go odwołał. Rudolf Steyer, teolog z niedalekiej Wschowy, komentując te słowa, powiedział o Janie: człowiek, nawet prorok, może dać światło jedynie przez spalanie się, tak jak spala się zapalona świeca i świeci, dopóki nie zostanie wypalony, a jego misja na ziemi nie ustanie. W ten sposób Jan Chrzciciel płonął jasno i szybko przez czas, który Bóg mu wyznaczył do jego posługi. I warto również zobaczyć, jak w tym fragmencie Bóg uhonorował Jana Chrzciciela, jak go wywyższył, bo tak samo Bóg wywyższa wszystkie swoje sługi. Jezus mówi o Janie, że on dał świadectwo prawdzie. On był płonącą świecą. On był tym, który niósł światło. I wtedy, kiedy te słowa wypowiada nasz Pan, to jest największe uhonorowanie. Kiedy mówi, że jego sługi świadczą o prawdzie, o nim, na niego wskazują, do niego przyprowadzają. Bo nie ma większego uhonorowania i wywyższenia człowieka, jak Bóg wskazuje, że to jest jego współpracownik, jego narzędzie, ktoś, przez którego on okazuje łaskę dla ludu. Kiedy Pan to mówi, ja najprawdopodobniej już nie żył z powodu służby. I spójrzmy na Jana, był prześladowany, był więziony, był skazany na śmierć przez Heroda. I nikt mu nie pomógł. Nikt nie próbował zapobiec temu sądowemu morderstwu. Ale ten zamordowany uczeń nie został zapomniany przez swego boskiego mistrza. I Bóg nigdy nie zapomina. Bóg nigdy nie zapomina swoich sług. I każdego uhonoruje. Każdego wywyższy. I nie przeoczmy tej nauki. Zostało to napisane, aby nas nauczyć, że Chrystus troszczy się o wszystkich swoich wiernych i nigdy nie zapomina. Tak jak potrafią władcy tej ziemi zapomnieć o swoich sługach, to Chrystus każdego wywyższy. Słudzy Chrystusa są zapomnieni i pogardzani przez świat, ale nigdy przez swego Zbawiciela. On wie, gdzie mieszkają, On wie, jakie są ich prośby. Oni są zapisani w Księdze Życia Baranka. Słudzy Chrystusa śmiało za psalmistą powtarzają: Ty policzyłeś dni mojej tułaczki. Zbierz też moje łzy do swojego bukłaka. Czy nie są zapisane w Twojej Księdze? Pomyślcie, że to wszystko jest zapisane. Bóg zbiera nasze łzy. On wszystko kontroluje. Nasze imiona są w tej księdze. On widzi wszystko, co robimy w tym złym świecie. I On przyznaje się publicznie. I przyzna się przed swoim Ojcem i przed świętymi aniołami w dniu ostatecznym. Ten, który dawał świadectwo Janowi Chrzcicielowi, nigdy się bowiem nie zmienił. I niech każdy wierzący o tym pamięta. Z swoim najgorszym doświadczeniu śmiało mówmy za Dawidem. Jestem ubogi i nędzny, lecz Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i wybawicielem. Mój Boże, nie zlekaj. A ponadto w Słowie Bożym czytamy, że cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Dalej zaś Chrystus mówi w wersecie 36. Ale ja mam świadectwo większe niż Jan. Oddał Ojciec mi do wykonania te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Jezus mówi o większym świadectwie. O większym świadectwie niż posługa Jana Chrzciciela. Tym świadectwem były cuda i znaki, które On czynił na oczach całego Izraela. Były to dzieła Boże, zapowiedziane w księgach Bożych, które winny skłonić Izraelitów do upamiętania i przyjęcia Jezusa. Cuda, które czynił Pan, nie mogły być racjonalnie wytłumaczone, ani nie mogły być odrzucone, gdyż były zapowiedziane w Słowie Bożym. One potwierdzały boskość Chrystusa. I w trzech miejscach jeszcze innych Ewangelii Jana jest podkreślone, że i przywódcy Izraela zdawali sobie sprawę ze znaczenia tych dzieł. Kiedy Nikodem rozmawia z Jezusem, mówi w trzecim rozdziale, wersecie drugim: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 25 wersecie Jezus mówi o znaczeniu. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie. I później też słowa Jezusa. Ewangelii Jana, 15 rozdział, werset 24. Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i znienawidzili i mnie, i mego Ojca. Zapowiedziane przez Boga, wypełnione przez Boga. A co robią przywódcy Izraela? Odrzucają. A gdy czytamy Pismo Święte, widzimy też, że nawet wrogowie Jezusa Chrystusa nie byli w stanie zanegować czynionych przez Niego znaków. A te znaki były zarezerwowane wyłącznie dla Niego i Kościoła pierwszej ery apostolskiej do czasu zburzenia Jerozolimy jako potwierdzenia nowego przymierza. I dzisiaj nikt nie będzie wykonywał dzieł, które Chrystus wykonywał. I znaki, i cuda Chrystusa miały 5 charakterystycznych cech. Dzisiaj nie znajdziemy tego nigdzie. Po pierwsze, ilość. Nie było ich kilka, ale były liczne. Po drugie, wielkość. Nie były małe i prozaiczne, ale były to potężne Boże ingerencje w bieg natury. Po trzecie, znajomość. Powszechność tego, że wszyscy to widzieli. Nie były one czynione w ukryciu wśród jakiejś małej grupki wyznawców, ale Jezus czynił je otwarcie, przed wieloma świadkami, a często przed wrogami. Po czwarte, miały Boży charakter. Były prawie zawsze dziełami miłości, miłosierdzia, współczucia. Były pomocą i były korzystne dla człowieka. Nie był to tylko jałowy pokaz mocy. I po piąte, były weryfikowalne fizycznie. Były widoczne i łatwo sprawdzalne. Ktoś choruje, nie może chodzić i wstaje. I wszyscy muszą powiedzieć cud. Ktoś urodził się ślepy? Widzi. I wszyscy muszą powiedzieć nigdy w Izraelu Nikt nic takiego nie czyni. Różnica między cudami Chrystusa a cudami współczesnych charyzmatyków jest uderzająca i pouczająca. Nie trzeba ludzi nastawiać psychicznie. Można być na ulicy, można być wśród wrogów świątyni i tak to będzie sprawowane. Bo tak Chrystus sprawował i dzisiaj nikt tego nie powtórzy. Ale też sposób, w jaki nasz Pan mówi o cudach, jest nadzwyczajny. Nazywa je dziełami, które Ojciec dał mi do wykonania. Podkreśla tym samym znów jedność między Ojcem a sobą. Nawet w cudach, w znakach. Nie są to uczynki, które czynił jedynie z własnej woli, ale są to uczynki, które Ojciec mi nakazał. Są to Jego dzieła, postanowione przez Boga w przedwiecznych Bożych radach, które Syn miał spełnić, gdy stanie się człowiekiem i zamieszka na ziemi, żeby ludzie wielbili Boga. Dokładnie to samo wyrażenie jest użyte gdzie indziej na temat słów. Kiedy nasz Pan mówi o uczynkach, kiedy mówi o Słowie, w Ewangelii Jana, 17 rozdział, werset 8, w tak zwanej modlitwie arcykapłańskiej: dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od Ciebie, i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. W czasach, kiedy nasz Pan był na ziemi, Jego cuda wywarły ogromny wpływ na umysły ludzi. Zwracali uwagę na Tego, który je czynił. Cuda były liczne, publiczne, niemożliwe do odrzucenia, tak niemożliwe, że Żydzi mówili, że mocą Belzebuba to czyni. I nikt nie mógł zaprzeczyć. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale, w wersecie 47 czytamy: wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili: co zrobimy? Bo ten człowiek czyni wiele cudów. Nie zaprzeczamy. A wierzcie mi, że potrafili sobie z fałszywymi cudotwórcami radzić. Jednak największym cudem, które Pan Jezus dokonał, było zmartwychwstanie. Przez ten cud Jezus ostatecznie potwierdził, że wykonał Boże dzieło. I niechaj dzisiaj nikt nie poddaje wątpliwość cudów Chrystusowych, ale też niech nikt nie udaje, że jest w stanie czynić cuda Chrystusowe. Jeżeli tak mówi, niech się zabije i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Bóg Ojciec, którego nie widział żaden śmiertelny, zupełnie poświadczył Chrystusa. Czytamy w wersecie 37. A Ojciec, który mnie posłał, On świadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście Jego głosu, ani nie widzieliście Jego postaci. I nasz Pan stwierdza wyraźnie, że tak jak Żydzi nie widzieli nigdy postaci Bożej, nie słyszeli Jego głosu, a każdy pobożny Żyd wiedział, że człowiek nigdy nie zobaczy w pełni Boga, tak samo śmiało twierdzi w wersecie 38. I nie macie Jego słowa trwającego w was, bo temu, którego On posłał, nie wierzycie. I musimy te dwa wersety połączyć. Tak jak nie widzieliście, tak nie znacie. Są to dwa fakty o was. I w tych wersetach pokazuje Żydom, że całym ich udawanym szacunkiem dla Boga tak naprawdę nie znali nigdy Bożej woli. Ich szacunek dla Boga był pustą formą, nie studiowaniem Słowa, nie poddawaniem się Słowu. Ich gorliwość do Niego była ślepym fanatyzmem, ale nie studiowaniem Słowa i oddawaniem się Słowu. Było fanatyzmem dla narodu, dla swojej tożsamości, dla tradycji. Ale nie wiedzieli więcej o Jego woli niż o Jego wyglądzie, niż o Jego głosie. Bo nie studiowali Słowa, nie byli zaznajomieni ze Słowem. To Słowo nie mieszkało w ich sercach i nie kierowało ich działalnością religijną. Udowodnili własną ignorancję, nie wierząc w tego, którego Ojciec posłał. Gdyby naprawdę znali Pisma Starego Testamentu, uwierzyliby Jezusowi. Nasz Pan jasno pokazuje, że prawdziwa znajomość Słowa Bożego zawsze doprowadzi człowieka do wiary w Chrystusa, do wiary w Boga. Do wiary w Boga Ojca, w Boga Syna i w Boga Ducha Świętego. A tam, gdzie nie ma wiary, możemy słusznie założyć, że Biblia albo nie jest czytana, albo jest czytana w złym duchu. Na pewno nie w Duchu Bożym. Ignorancja i niewiara, ignorancja i herezja, ignorancja i odrzucenie Boga zawsze idą w parze. Dlatego Pan Jezus wzywa ich w wersecie 39. Badajcie Pismo. Nie badacie Pismo, jak jest w części tłumaczeń. I rzeczywiście ładniej brzmi, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwa o mnie. Oni nie badali. Pan właśnie wzywa ich do badania Pisma. Gdyby bowiem badali, je rozważali, żyli nim, to by poznali Chrystusa. Niestety, chociażby Raj o tym pisał, że w XIX wieku większość tłumaczeń na języki europejskie Biblii zmieniła tutaj to tłumaczenie z tego powodu, żeby było ładniejsze, żeby było milsze do słuchania. Bo z tłumaczeniami jest tak, i chyba z wszystkimi tłumaczeniami, że albo ładne, albo wierne. I za takim tłumaczeniem badajcie Pisma, powiadali się, tylko parę nazwisk przeczytam. Augustyn, Luther, Calvin, Cartwright, Grotius i z całego kontekstu. Jasno wynika, że oni nie badali, nie rozumieli. Nasz Pan powiedział Żydom, że Jego Ojciec złożył świadectwo o Nim. Nie złożył przez słyszalny głos, ani przez widzialną postać, ale złożył to świadectwo w Pismach Starego Testamentu. Pan każe im iść i szukać Słowie. Badajcie! Słowo badajcie zostało użyte, aby pokazać, że Żydzi nie powinni zadowalać się zwykłym czytaniem. Bo wszyscy czytają Biblię, którzy mówią, że są chrześcijanami. Czy też nie powinni zadowalać się trwaniem w pewnej tradycji. Jan Chryzostom zauważa, kiedy Chrystus odsyła Żydów do Pisma Świętego, posyła ich nie do lektury, lecz do uważnego i rozważnego przeszukiwania. Nie powiedział czytajcie, lecz badajcie, ponieważ słowa o nim wymagają wielkiej uwagi. Te słowa nie są na powierzchni, ani nie zostały pokazane na otwartym widoku, ale są w Starym Testamencie, jak ukryty skarb. Żydzi bowiem udawali, że studiują, badają Pisma Święte, a tego nie robili. Gdybyście czytali, byście zrozumieli, byście przyjęli, byście znali te proroctwa. Bo Pismo ma wielką moc. Jest czymś niesamowitym darem dla człowieka od Boga. Pan Jezus nawet przypomina Żydom, co sami o tym Piśmie mówili. Sądzicie bowiem, że w nim macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. Ciekawe, że podobne słowa skierował apostoł Paweł do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, 3:15. Od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Jednak jest pewien warunek. Nie tylko litera, ale zrozumienie, co jest w tym słowie. Nie tylko rozum, ale też Duch Święty, który wskazuje na Chrystusa, który jest na wszystkich kartach Biblii. Pisma, o których mówi nasz Pan, to oczywiście Stary Testament. Słowa Jezusa pokazują ważną prawdę, której zbyt wielu próbuje zaprzeczyć. Pismo naucza nas o Chrystusie. John Ryle słusznie napisał: Chrystus nie jest obecny jedynie w Ewangeliach i listach. Chrystusa można znaleźć bezpośrednio i pośrednio w prawie, psalmach i prorokach, w obietnicach danych Adamowi, Abrahamowi, Mojżeszowi i Dawidowi, w typach i symbolach prawa ceremonialnego, w przepowiedniach Izajasza i innych proroków. Jezus, Mesjasz, znajduje się wszędzie w Starym Testamencie. Wystarczy czytać, rozważać, badać. I wszystkie pisma Starego Testamentu, o Nowym nawet nie wspominam, bo to jest oczywiste, świadczą o Chrystusie. Jeśli ktoś tego nie dostrzega, to znaczy, że duchowo jest ślepy, że potrzebuje odrodzenia, że potrzebuje Ducha Świętego, potrzebuje życia. I pisma Starego Testamentu świadczą o Chrystusie na 3 sposoby. Po pierwsze, o czym trzeba pamiętać, Chrystus jest Słowem Bożym i każde Słowo Boże jest przemawianiem Chrystusa. Tak więc Chrystus przemawia w pierwszym wyrazie Biblii i w ostatnim. Po drugie, pisma Starego Testamentu świadczą o Chrystusie poprzez typy i symbole, kiedy widzimy paschalne baranki, mieniadego węża i wszystkie ofiary zakonu. Są to świadectwa o nim. I po trzecie, przez bezpośrednie, jasne, klarowne proroctwa o Chrystusie Panu. Zwróćmy uwagę, że w tym wersecie, w tych słowach skierowanych do Żydów, badajcie, Pan pokazuje, jak wielkie znaczenie mają pisma Starego Testamentu. Niestety w XIX wieku, później to przez faszyzm w XX wieku zostało kontynuowane, nastąpił wielki atak na Stary Testament i też na kanon żydowski Starego Testamentu. I powiedzmy prawdę, ludzie, którzy pracują nad pomniejszeniem znaczenia Starego Testamentu, a nawet próbują ludzi przekonać nad nieczytaniem Starego Testamentu, negują jego boskie znaczenie, a nawet zwoje, z których on jest tłumaczony, pokazują, że nie mają tego umysłu jak Chrystus, bo walczą z Chrystusem, walczą ze Słowem Bożym, a wszystkie niewierności, błędy i herezje zaczynają się od ignoranckiej pogardy dla Starego Testamentu. I nie byłoby większości herezji, które obecnie w Kościele funkcjonują. I nie byłoby czegoś, że mówisz człowiekowi o Słowie Bożym, mówi, ale pokaż mi to w Nowym Testamencie. To jest Słowo Boże. Pierwszy Kościół na nim wyrósł. Chrystus na nim zwiastował. Apostołowie pokazywali w nim Chrystusa. I to jest Słowo Boże niezmienne. Izrael w czasach Pana Jezusa posiadał tylko Stary Testament i wszedł do Królestwa Bożego, Izrael Boży. A wszyscy, którzy odrzucają pisma Starego Testamentu, pokazują niewiarę, bunt przeciwko Bogu i ściągają potępienie na swoje głowy. A przecież apostoł Paweł też pisał o Starym Testamencie, do Tymoteusza, drugi list, trzeci rozdział, wersety 16 i 17, całe pismo. Wtedy tylko był Stary Testament. Jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Chrześcijanin bez Słowa Bożego nigdy taki nie będzie. Jeżeli to świadomie odrzuca, jeżeli nie chce słuchać, jeżeli walczy z Bogiem, to jest na miejscu tych Żydów, którzy nie rozumieją, kim jest Chrystus. I nie chcą słuchać świadków przemawiających na Jego korzyść. A Pismo Święte jest czytelne i niezbędne do osiągnięcia doskonałości przez człowieka Bożego. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Ludzie nie mają prawa oczekiwać światła duchowego, jeśli zaniedbują wielki skarbiec światła duchowego, jakim jest Biblia. Bezmyślne zaniedbywanie Pisma jest jedną z tajemnic ignoranckiego, formalnego chrześcijaństwa, które jest szeroko rozpowszechnione w naszych dniach. Bo formalne chrześcijaństwo to jest to, które w Biblii się nie trzyma, tylko jakiejś ludzkiej formy. Podnieś rękę, coś powiedz, coś zrób. I to jest ciekawe, że ci ludzie często formalizm zarzucają chrześcijaństwu biblijnemu, bo się ograniczamy do Słowa. I Słowo jest naszym wyznacznikiem. Boskie błogosławieństwo dla sumiennego studiowania Pisma Świętego jest wielkie. Widzimy to chociażby na przykładzie Żydów, którzy mieszkali w Berei i o których czytamy, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma. Czy tak się sprawy mają? To jest ta Boża szlachetność. Trwanie w Słowie, badanie, rozważanie. Niestety. Trzeba stwierdzić, że wielu chrześcijan dzisiaj znajduje się w tragicznym stanie, który Jezus zobaczył wtedy u Żydów. Podobnie jak oni myślą i utrzymują, że mają życie wieczne w Piśmie Świętym, że je czytają, że według Niego postępują. Ale taka nie jest prawda. Nie badają, nie podporządkowują się Pismu, zupełnie Go nie rozumieją. I nie znają Chrystusa. Chrystusa poznajesz przez Pismo. Przez całe Pismo. Można czytać. Można widzieć. I można nie badać i nie rozumieć. Kiedy nie docenia się tego, co zawiera Pismo. I nie widzi się w nim Chrystusa. I temu Pismu człowiek się nie podporządkowuje. Badanie Pisma jest oznaką życia duchowego. Proste, regularne czytanie naszych Biblii jest jedynym sekretem trwania w wierze. Nieznajomość Pisma zawsze jest źródłem wszelkiego błędu i wszelkiej herezji. A teraz, w co mają wierzyć ludzie? Jak mają uwierzyć w boską misję Chrystusa? Mają czytać Słowo Boże? I wsłuchać się w głos świadków, którzy przemawiają przez to Słowo i kierują nasz wzrok ku Chrystusowi. I myślę, że opór dzisiaj niewierności jest bardzo duży wobec Chrystusa, wobec Jego Słowa, wobec studiowania tego Słowa. I dla wielu ludzi czterech świadków to za mało, albo za dużo. I nie chcą słuchać o Panu. Ale my, którzy wierzymy, którzy mamy łaskę wiary, którzy badamy Słowo Boże i staramy się temu Słowu podporządkowywać, wiemy, że mówienie o braku dowodów, że Jezus jest Panem, Zbawicielem, Bogiem i człowiekiem, jest głupotą. jest nieznajomością słowa. A prawda jest taka, że głównym miejscem niewiary jest serce nieodrodzone. Wielu nie chce wierzyć, tak jak Żydzi nie chcieli wierzyć w czasach Jezusa. I dlatego pozostaje niewierzącym. Bóg zostawia ich w tym stanie, w którym jest im dobrze. My zaś wierzmy Pismu, gdyż w Piśmie przemawia Bóg i wskazuje, że ratunek jest w Jego Synu. Amen.